cyklu Nasze kulturowe dziedzictwo. Dziś na naszej ziemi rodzą się twórcy, a z pewnością jest ich na pewno niemało. I dzisiaj tak pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd zaprowadzą nas do pana Cezarego Abramowicza, poety i prozaika.
Senhor Tazzi, para nós dar-nos próximo, manda-nos mesmo, tão com te feito nesse mundo, para o tchau, só ingratidão. Não, Senhor Tazzi, para nós dar-nos próximo. Nós mesmo, tão que tem feito nesse mundo, não já sou ingratidão. Cá vocês me falam mal de quem conto é de vocês, e então sei citar, tentar aliviar vocês dois, irmão. Pra que vou te pinchar, agora vou tá em pé. Não se obedece, pra nós dar-nos próximo, moda-nos mesmo, tanto tem feito esse mundo, pra lutar, sou ingratidão. A nós dá-nos próximo, moda-nos mesmo, tanto tem feito neste mundo, pra lutar, sou ingratidão.
Já tá bom desse traição, vocês olham essa situação, bondade tá sem valor, maldade tem que tá mandando. Maminka cresce, irmão, encontra minha humanidade. Cá vocês dão de pau, encontra nos irmandade. Meu senhor tá a dizer, está boa, irmão. Vamos dar-nos próximo, moda-nos mesmo, tão com tem feito nesse mundo, para o tchau, só ingratidão. Cá vocês bem falam mal de quem conduzem vocês, e então sem incitar,
mały drewniany domek z ogródkiem. W ogrodzie róże nazwane imionami kobiet. Domek, który przycupnął skromnie na skraju lasu i swe gościnne progi przeznaczył dla każdego, kto tam trafi. Nieważne, człowiek, zwierzę, ptak. Wszystko, co żyje, może wejść pod ten dach, bo pod nim mieszka miłość. Gospodarz tej maleńkiej przystani, niczym biblijny Noe, chętnie zrobi miejsce na swojej arce. Jest przy tym dyskretnie obecny, pełen szacunku dla wyboru, jakiego dokona gość. Niczego mu nie narzuca. Cieszy się jego obecnością tak długo, jak trwa. Stąd pewnie bierze się wzajemne zaufanie, tolerancja, cudowna więź człowieka z przyrodą, która może istnieć tylko wówczas, gdy człowiek nauczy się traktować ją jak partnera. Tę niezwykle trudną sztukę opanował święty Franciszek, biedaczyna z Asyżu. Opanował ją również Marian Cezary Abramowicz, biedaczyna z Białej Królikowskiej. Urodził się 29 października 1934 roku w Białobłotach, w powiecie pleszewskim. jako syn Franciszka Abramowicza i Stanisławy Abramowicz z domu Skowrońskiej. Bardzo wcześnie stracił rodziców. W 1937 roku zmarł mu ojciec. Rok później matka. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej musi szybciej dorosnąć. Musi nauczyć się samo kierować swoim życiem i wybrać taką drogę, na jaką pozwalają warunki. Cezary po skończeniu szkoły podstawowej w Dobieszczyźnie koło Pleszewa w 1949 roku wyruszył szukać swojego miejsca w życiu. Najpierw był Konin, praca i nauka w tamtejszym liceum ogólnokształcącym. Później Warszawa, gdzie dzięki stypendium PAX mógł kontynuować naukę w liceum Świętego Augustyna. W 1952 roku wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego. Po odbyciu nowicjatu podjął studia w Instytucie Filozofii i Psychologii w Woźniakowie. Zły stan zdrowia zmusił go do przerwania studiów i rezygnacji z życia zakonnego. Wrócił swe rodzinne strony i rozpoczął pracę na stanowisku kierownika biura Nadleśnictwa Biała Królikowska. Tu znalazł swoje miejsce. U kresu życia, zmęczony walką z ciężką chorobą, a mimo to szczęśliwy, pisał.
Spójrzmy na powagę różnych ćwierć i półgłówków. Patrzony w koniec własnego nosa i w portfel. Patrząc na nich, mamy przemożną chwilę paść na kolana, aby dziękować Bogu za zwierzęta i w ogóle za przyrodę. Za ów przylądek dobrej nadziei, na którym, jak ktoś powiedział, sojusz człowieka i zwierzęcia raduje i koi serce, gdyż przypomina i odtwarza raj. Ktoś inny natomiast powiada, że szatan zbudował miasta, człowiek zbudował wieś, a pusze, łąki i wody stworzył Bóg. Nie wierzycie? To zapytajcie na przykład świętych. Biedaczyny z Asyżu pytać nie musicie. Sam to dawno powiedział, czy wręcz wyśpiewał. Posłuchajmy więc dostojnego doktora Kościoła, świętego Bernarda z Clairvaux. Powiada on, słuchaj, człowieka doświadczonego. Więcej nauki znajdziesz w lasach niż w książkach. Drzewa i kamienie nauczą ciebie więcej niż usta nauczyciela. Z franciszkańską prostotą, gdzie indziej, wyznaję. Tego, co wiem, o boskiej nauce i Piśmie Świętym nauczyłem się w lasach i wśród pól. Nie miałem innych mistrzów jak buki i dęby. Wystarczy? Chyba tak. A ja jeszcze raz mogę uśmiechnąć się pod klepsydrą, mając swoje miejsce pod słońcem. Niestraszna klepsydra, gdy ma się w zasięgu oka i serca tyle cudów tego świata, gdy ma się tylu braci najmniejszych, przy których jeszcze często blakną zarozumiali ludzie.
W Białej Królikowskiej powstała większa część utworów Abramowicza. Wydał kilka tomików wierszy. Twarze na piasku, Uroki i zdziwienia, W kantyku ziemi, Konfiteor, Dni darowane, Powieści, Kochanek Białej Gołębicy, Maria i Magdalena, Dramaty, Dwa żywioły. W listopadzie 2000 roku ukazały się piękne gawędy o trochę przewrotnym tytule Listy spod klepsydry. Samotność i cisza, w jakiej żył, nie zamykała go, lecz otwierała na przyrodę i człowieka. Przede wszystkim zaś na Boga. Umiał szanować ciszę w sobie i w innych. W tym agresywnym, rozkrzyczanym radiem i telewizją świecie był łagodny, liryczny, nienachalny. Przez mgiełkę filozofii w jego utworach przezierała miłość do drugiego człowieka, współczucie dla niedoli ludzkiej i silne umiłowanie przyrody. Wielka życzliwość, jaką miał do świata, zjednywała mu przyjaciół. Począwszy od sąsiadów, gotowych zawsze śpieszyć mu z pomocą, aż do rozproszonych po całym świecie osób, z którym prowadził serdeczną korespondencję. Jak na przykład Anna Zelenaj, poetka poznana w sanatorium w Sokołowsku koło Wałbrzycha, która odkryła talent literacki Abramowicza, czy Jarosław Iwaszkiewicz, także wielki zwolennik jego twórczości. Jednak najbliższymi i najwierniejszymi przyjaciółmi poety byli państwo Konstancja i Jan Majewscy, właściciele znanej apteki pod Złotym Lwem, mieszczącej się na poznańskim rynku. Poznali się w Gizałkach, kiedy jeszcze Majewscy prowadzili tu aptekę. Cezary często przychodził po lekarstwa. Później, kiedy przenieśli się do Poznania, często ich odwiedzał. Pani Konstancji zadedykował jeden ze swych najpiękniejszych utworów, zatytułowany Wrzos, a którego fragment został również umieszczony na płycie nagrobnej poety.
Modlitwa lasów we wszystkich odcieniach czerwieni i złota, psalterzu wrzosowisk i ciszy. Kalun na Wulgarii szczeka, a jak gdybym mógł na tamtą stronę kwiat jakiś ze sobą wziąć, zabrałbym różowo-fioletowy, miododajny wrzos. Aby od lasów, pól i złotej jesieni wraz z sercem swoim i duszą Tobie, Panie Boże, dać go na przechowanie.
Wiersz Wrzos znalazł się w tomiku zatytułowanym W kantyku ziemi. Jest to cykl 33 utworów, w którym jakże pięknie łączy się umiłowanie przyrody z gorącą wiarą poety. Z franciszkańską prostotą wielbi i podziwia cudowne dzieło stworzenia. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze dwa wiersze z tego tomu. Chryzantema. Chryzantemum indicum. Złocień ogrodowy, ale nie taki jak inne. To ponad złocienie wytworna i krucha dama rodem z dalekich Chin. Bez werbli i generałów, bez jednego wystrzału podbiła kraj kwitnącej wiśni. I jako udzielna cesarzowa w czasie zakwitania ma w Japonii święto kwitnącej chryzantemy. Ona, śladem jedwabników i chińskiej porcelany, do Europy przybyła cichcem, inkognito. Od XVIII wieku 5000 odmian Europę zadziwia i milczy, choć oni śpiewają pieśni i piosenki. Choć malarze przywołują na swoje obrazy. I u nas chryzantema ma swoje wielkie dni. Święto zmarłych, na grobach. Ona jest urodziwą modlitwą za tych, co odeszli na drugą stronę. Osika. Zgrzebna i stara legenda pomawia się o to, żeś swe drewno dała na krzyż dla Chrystusa i że dlatego wciąż trzęsą ci się liście. A tymczasem ty, słowiańska populus tremula, jesteś tylko poczciwą osiką albo osiną, którą omijają nawet pioruny i ptaki. I nikt ciebie nie znał i nie zna, osiko, ani w ojczyźnie Jezusa, ani w żadnym innym śródziemnomorskim kraju. A z twego drewna, owszem, były i są krzyże przy traktach i drogach naszej historii, na mogiłach zbyt wielu nieznanych żołnierzy. Od 1978 roku, kiedy stan zdrowia poety znacznie się pogorszył, kilka miesięcy w roku spędzał w sanatorium chorób płuc i gruźlicy Staszycówka w Ludwikowie, malowniczo położonym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. To był jego drugi dom. Tu też pod koniec życia pisał.
Uczyłem się życia i uczę nadal niejako w cieniu śmierci zaglądającej mi przez ramię, pod klepsydrą. Ostatnimi laty sanatorium Staszycówka w Ludwikowie. To sanatorium jest dla Państwa ziemią nieznaną, dla mnie poniekąd drugim domem, do którego wracam bez strachu. Nawet na bardzo szczegółowej mapie nie odnajdziecie Państwa Ludwikowa. Wokół malownicze wzgórza pokryte lasami, których prócz sosen zachwycają swoją niosłą urodą świerki, jodły, buki, klony lipy. Stacja kolejowa Osowa Góra to drewniany, stale zamknięty budyneczek. W dole u stóp stacji połyskuje wodą przez zieloność drzew i zarośli, odzywa się krzykiem ptactwa jezioro budzyńskie. Za nim leży góra Staszyca, od której nazwę wzięło sanatorium. Z drugiej strony stacji wznosi się łagodnie, pokryta lasem patronka stacji Osowa Góra, do której przyjeżdżają pociągi z węzła Poznań Główny i tu kończą bieg. Każdy pociąg musi mieć dwie lokomotywy. Jedna wprowadza pociąg na stację między dwoma górami. Druga stamtąd go wyprowadza. Sielska to stacyjka, tak jakby często nie bywała ostatnią stacją wielu ludzi. Ktoś przyjeżdża, wysiada, rozgląda się, wdrapuje się na sanatoryjną, czarodziejską górę, pełną nadziei i wyjeżdża stąd, a już inną drogą, by nie wrócić tu nigdy, wyjeżdża w trumnie.
Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda. Moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto.
Poeta odszedł 5 marca 1997 roku. Prawnym spadkobiercą Abramowicza został doktor farmacji Jan Majewski, który stara się ocalić dorobek literacki i pamięć o nim. Jego staraniem powstała w Gizełkach pracownia Mariana Cezarego Abramowicza. Dzięki Majewskiemu również stanął na cmentarzu w Królikowie piękny nagrobek poety z kamiennym szalem zarzuconym lekko na marmurowy krzyż. W 5. rocznicę śmierci Abramowicza w marcu 2002 roku w Gizełkach zorganizowano uroczystość poświęconą twórczości poety. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również poznańscy i kaliscy literaci, znajomi i przyjaciele Abramowicza. Prezentowali wówczas swoje utwory dedykowane Cezaremu. Na szczególną uwagę zasługuje tekst Marii Magdaleny Podzgaj, zatytułowany Wiersz w kolorze niebieskim, napisany specjalnie na tę uroczystość. Co słychać, wieczny wędrowcze? Dokąd idziesz duktami spowitymi w ciszę? Czy rozpoznałeś już po głosie wszystkie niebieskie ptaki, a nadzieja ma kolor twoich oczu? Komu niesiesz pęki chabrów, niezapominajek, gdy powracasz z szafirowych pól i łąk? Czy nadal, jak mały chłopiec o zbyt wielkim sercu, postrzegasz siostrę naturę w urokach i zadziwieniach? Zapewne to, czym teraz żyjesz, nie znajduje odniesienia w słowach, ale zanim przetoczy się w niebie kolejny wóz modrej jesieni, nim na stoły trafią dobre serdeczne chleby i nowe drzewo zaniebieści się w twoim ogrodzie, ty wszystkiemu i wszystkim właściwe nadasz imiona. Oddajmy na koniec głos Marianowi Cezaremu Abramowiczowi. Niech jego rozmyślania spod klepsydry stanowią piękne podsumowanie.
Uśmiecham się nad klepsydrą odmierzającą czas i pod klepsydrą na murze głoszącą zgon i pogrzeb człowieka. Znów ktoś odszedł, głosi klepsydra. Lecz nikt i nic nie obwieszcza zgonu zwierzęcia, którego los powojem owija się wokół losu ludzi. Człowiek i zwierzę. O ileż bardziej nieprzytulny byłby ten nasz świat bez naszych braci najmniejszych. A wielkim misterium dobroci i życia Bóg wyniósł zwierzęta nie tylko jako ofiary, ale jako symbole. Wystarczy przyjrzeć się symbolice i ikonografii chrześcijańskiej. Oto baranek, Agnus Dei, symbolizuje Syna Bożego, gołębica z rozpostartymi skrzydłami Ducha Świętego. Wystarczy? Zwierzęta są z nami i odchodzą na zawsze. Idealnie czarny bandziorek, kot moich przyjaciół, Ireny i Krzysztofa, był najwidoczniej bez reszty przekonany, że go znają, podziwiają i kochają całe Smochowice. Nie zdążył przebiec sennej uliczki. Został śmiertelnie potrącony przez pędzący samochód. Niezadługo potem odszedł gdzieś i nie wrócił do domu Ireny i Krzysia, bardzo stary azoł ze ślepiami i sercem pełen dobroci. Tak, psy, jeśli mogą sobie wybrać miejsce umierania, odchodzą, by umrzeć samotności. Odchodzą zwierzęta i ludzie uszczeleni, nagle przez tego samego bezwzględnego myśliwego, który często przedzierżga się wielkiego kłusownika, śmierć. On czuje respekt przed ludźmi, którzy mają czelność i odwagę nie bać się go i uśmiechać jemu na przekór. A ja przytakuję cicho Konstantemu i Delfonsowi Gałczyńskiemu, który po swojemu szepce: błogosławione niech będą ptaki i słońce, co im nóżki złoci. Błogosławione chwile rozpaczy i zwątpienie w labiryntach samotności. I uśmiechając się wciąż nad i pod klepsydrą, ponad czasem i poprzez czas ufnie, wyciągam dłonie do wielkiego ekologa z Asyżu. Ponad czasem i poprzez czas czuję ciepły dotyk jego dłoni i uśmiech za mój uśmiech. Lecz milczę, bo już wiem, że lepiej milczeć mądrze, niż głupio gadać.
Thank you.
Z nami już spotkanie z postacią pana Cezarego Abramowicza, poety i prozaika, które poprowadzili dla nas pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd, którym serdecznie dziękujemy. Tymczasem minęła 17.